Radio Ortodoksja.
O mire wszego mira, błogostojani świętych Bożych cerkwiej i zajedinieni wszech, Господу помолимся. О святом храме, семи сферы богоговением и страхом Божьим кадящий вонь, Господу помолимся. О Господине и Отце нашим, блаженнейшем и митрополите Савве, и Господине нашим, высокопреосвященнейшем, архиепископе Якове, и Господине нашим, преосвященнейшем епископе Андрее, в Христе пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем притче и людях, Господу помолимся. О Богом храниме и стране нашей, во всех и воинстве я, Господу помолимся. О граде всем, всяком граде, стране веры, живущей в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных, и временях и мирных, Господу помолимся.
Лесаки зовлечьяне пустынное, подавай сука курцу непреложное, не презыгайте моленьи квасы, но притвори, яко Богая, на помощь на веру за Божики. Господи, на молитву и подшися на умоленье,
dzisiejsza niedziela jest poświęcona Krzyżu Pańskiemu, ale również i tej, która znajduje się centralnie na Anałoju, cudownej ikonie Matki Bożej Wszechkrólowej Wsiecarycy. Tak jak miesiąc sierpień charakterystycznym jest dlatego, że w tym miesiącu świętujemy wielkie święto zaśnięcia Najświętszej Marii Panny i dlatego do tego święta przygotowuje nas post, dwutygodniowy post, srogi post. Podobnie i z miesiącem wrześniem, kiedy pod koniec tego miesiąca wspominamy pamięć Krzyża Pańskiego i do tego święta przygotowuje nas niedziela poprzedzająca, która zwiastuje nam to niezwykle ważne, podniosłe święto, jak i również ta niedziela po święcie podniesienia Krzyża Pańskiego, w której właśnie znajdujemy się teraz, która jest pewnego rodzaju echem tego wielkiego wydarzenia, wielkiego święta. Dlaczego tak wielkie? A to dlatego, moi drodzy, że to właśnie 40 dni po przemienieniu Pańskim dokonało się ukrzyżowanie Zbawiciela i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiemy, że to wydarzenie Cerkiew wspomina Wielki Piątek. Jeśli 40 dni odliczyć poprzedzających do tego Wielkiego Piątku, to okaże się, że przemienienie Pańskie wypadałoby w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, a więc wtedy, kiedy srogo pościmy się i nie jest nam dane, aby entuzjastycznie okazywać wielką radość święta przemienienia. Dlatego to święto zostało przeniesione na sierpień i dokładnie 40 dni od tego święta, czyli w dzień przemienienia, podniesienia Krzyża Pańskiego, które wspominaliśmy, świętowaliśmy kilka dni temu. Mieliśmy te 40 dni, a więc 40 dzień po przemienieniu, kiedy Chrystus został ukrzyżowany. Dlatego w ten dzień czytamy również Ewangelię właśnie o ukrzyżowaniu Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Ale to również pamięć tego wydarzenia, kiedy cesarzowa Helena podniosła, wydobyła w Jerozolimie Krzyż Pański i podniosła wraz z biskupami na wysokim wzgórzu, tam błogosławiąc lud licznie zebrany na cztery strony świata. Ale to również święto, które posiada bardzo wiele symboli. Symboli, które już przepowiadały, zwiastowały krzyż w Starym Testamencie. Ktoś by zapytał się, skąd w Starym Testamencie mogli wiedzieć o tym, że Chrystus zostanie. Przecież jeszcze nikt nie widział Chrystusa ukrzyżowanego. Skąd zatem krzyż i w jaki sposób on działał w Starym Testamencie? Działał poprzez niestworzone energie. Krzyż, siła krzyża przejawiała się poprzez niestworzone energie Boże i symbolicznie, bo przecież to święto właśnie w tym okresie podniesienia Krzyża Pańskiego śpiewamy katawasję, a więc hymn, na który śpiewany jest podczas jutrzni, Krest naczertaw Moisiej. Co to znaczy? Krzyż został naznaczony przez Mojżesza. W jaki sposób naznaczył krzyż Mojżesz, który jeszcze nie widział ukrzyżowanego Chrystusa? A to, moi drodzy, gdy Izraelici uciekali z Egiptu do ziemi obiecanej, której wskazał im Pan Bóg, na drodze spotkali Morze Czerwone, a wraz za nimi podążające wojska Faraona. I Mojżesz w modlitwie z nakazu Bożego, znajdując się przed przepastnym Morzem Czerwonym, które w tym miejscu było dosyć wąską cieśniną, ale niezwykle przepastnym i burzliwym morzem, uczynił swoją laską pionowy znak, tak aby wody się rozstąpiły i po suszy przeszli Izraelici na drugi brzeg, po czym w sposób poziomy ułożył swoją laskę w Mojżesz i w ten sposób zamknął wody, pogrążając wojska Faraona. I w ten sposób wertykalny i horyzontalny naznaczył, tak jak śpiewamy, na czertaw właśnie Mojżesz naznaczył krzyż. I tym krzyżem zwyciężył swoich nieprzyjaciół. Podobnie również miało miejsce w momencie, gdy naród izraelski podróżował przez pustynię. Wówczas spotykał na swojej drodze plemiona, z którymi musiał wchodzić, wstępować w walkę. I z Amalitami walcząc, Izraelici mieli właśnie ku pomocy siłę krzyża. Mojżesz, który stał na wzgórzu, wznosił swoje ręce na znak krzyża i widząc te ręce wznoszone przez Mojżesza w znaku modlitwy, Izraelici wiedzieli, że mają nad sobą opatrzność Bożą i zwyciężali. Natomiast ta walka trwała przez cały dzień i gdy Mojżesz słabł i opuszczał ręce, wówczas szala przechylała się na stronę wrogów. Dlatego dwóch starców, Aaron i Or, zaczęli podtrzymywać ręce Mojżesza tak, aby były one ułożone na znak krzyża przez cały czas zmagań Izraelitów. I jeszcze coś więcej. Aaron i Or, te dwa imiona, jedno rozpoczyna się od litery greckiej alfa, drugie natomiast imię Or rozpoczyna się od litery greckiej omega. Zatem krzyż jest tym, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem, doskonałym znakiem, z którego pomocą zwyciężamy wszelkie przeciwności. Ale wiemy, że również tam, na pustyni, gdy naród izraelski podróżował, były chwile, kiedy zapominał o Bogu. Nawet wtedy, kiedy Pan Bóg karmił swój lud manną z nieba na pustyni, to gdy się lud nakarmił, zaczął narzekać, że przecież takie jednostajne jedzenie, jednolite, nazywając tą mannę pustym chlebem. I wówczas Pan Bóg oburzył się na niewdzięczność swojego ludu i zesłał żmije, które zaczęły kąsać Izraelitów i którzy zaczęli umierać. I wówczas Mojżesz usłyszał z nieba głos, aby na palu umieścił miedzianą żmiję. I ten, kto spojrzy na tą miedzianą żmiję, zostanie uleczony. Tak się stało i naród izraelski został wybawiony z opresji. Dlatego w swoich słowach do Natanaela Jezus Chrystus powiedział później w Nowym Testamencie, że tak jak kiedyś Mojżesz wyniósł miedzianą żmiję na pustyni, tak samo należy, aby został wyniesiony na krzyżu Chrystus, po to, aby wszyscy, którzy będą na Niego spoglądali i w Niego wierzyli, otrzymali życie wieczne. Zatem krzyż jest tym, który jest naszym pedagogiem i nauczycielem w naszym życiu. Gdy spoglądamy na krzyż, uczymy się. Uczymy się czego? Tego drogowskazu, który wskazuje nam Jezus Chrystus. Ja jestem drogą i prawdą. I postępując swoim życiem, w życiu postępujemy kierując się właśnie nauką Chrystusa. A ta nauka wyraża się przez krzyż. Dlaczego przez krzyż? Dlatego, że moi drodzy, Jezus Chrystus, będąc Bogiem, mógł z tego krzyża w każdym momencie zejść. I dlatego krzyża do dnia dzisiejszego nie rozumieją Żydzi. Jakże sam Bóg dał się ukrzyżować na krzyżu, dał się, aby zostać oplutym, aby urągano Mu, aby biczowano, aby cierpiał, aby został powieszony na haniebnym krzyżu i aby umarł. Czy tak czyni sam Bóg? Moi drodzy, tak czyni Bóg po to, aby nauczyć nas tego, jak należy postępować w naszym życiu. Że ten krzyż, który dostaje każdy z nas w swoim życiu, nigdy nie powinien odrzucać, tak jak nie odrzucił swojego krzyża sam Jezus Chrystus i Zbawiciel, nasz Nauczyciel, który pozostał na tym krzyżu do końca. Z tego krzyża nigdy się nie schodzi i on z tego krzyża nie zszedł. Z tego krzyża go zdjęto. A więc nauka chrześcijańska jest nauką, świadomą nauką i pokochaniem cierpienia. Przed nami ikona Matki Bożej w Siecarycy. Bardzo wiele mamy nazw. Nazywamy naszą Bogorodzicę Przenajświętszą, Czesniejszą Cherubim i Sławniejszą Bezsrawnienia Serafim, Czesniejszą, Czystą. Wiele jest nazw, Królową, Wszechkrólową, ale moi drodzy, jest jeszcze jedna nazwa. Nasza Przenajświętsza Bogorodzica jest Królową Cierpienia. Dlaczego cierpienia? Dlatego, że zaledwie chwilę po urodzeniu swojego dziecka, gdy zaniosła je w 40. dzień, tak jak czyni każda matka, gdy po 40 dniach przychodzi, aby przeczytać nad nią modlitwę na oczyszczenie, tak samo uczyniła i Bogorodzica. Przyniosła swoje dziecię do świątyni jerozolimskiej, a tam już czekał na nią Symeon, który, jak głosi tradycja, przez długie lata nie umierał, bo zostało mu przepowiedziane, że odejdzie dopiero wtedy, gdy zobaczy, ujrzy Zbawiciela świata. Dlatego wypowiedział te słynne słowa, gdy spotkał i zobaczył młodzieńca Chrystusa na rękach Bogu Rodzicy, nynie odpuszczajesz rabatwę jego zmirą. Teraz już odpuszczasz mnie, Panie, w pokoju, albowiem zobaczyłem zbawienie Twoje. Następnie kieruje słowa do Bogu Rodzicy i co przepowiada jej? A Twoje serce przeszyje miecz. A więc nie wychwala ją, ale przepowiada trudną drogę życia. I tak się stało. Ten przeżywający miecz był cały czas spotykał Bogu Rodzicę, która wiele trudu włożyła w to, aby przeżyć, aby uratować swoje dzieci, bo wiemy, że Herod uśmiercał wszystkie niemowlęta i dlatego wraz ze starcem Józefem musieli uciekać do Egiptu. A nawet i wówczas, gdy powrócili z Egiptu i wiemy, że dosyć szybko Józef umiera, dlatego że był starcem, nie powraca już z powrotem do Betlejem, dlatego że jeszcze królował syn Heroda Archelaos, ale udaje się do Nazaret. I tam przez 25 lat w tym mieście, o którym mówili prorocy, czy z Nazaretu może wyjść coś dobrego. A więc moglibyśmy powiedzieć, że miasto, miejscowość ostatnia w Palestynie, nad którą urągano, tam, w tym miejscu, moglibyśmy powiedzieć ostatnim, zapomnianym, zakwitł najpiękniejszy kwiat. I tym kwiatem była Przenajświętsza Bogu Rodzica. Ale, moi drodzy, to cierpienie, które zwykła nieść przez całe życie Przenajświętsza Bogu Rodzica, jakże jest przedstawiane przez ikonografię prawosławną, ikonografię bizantyjską. Gdy matka znalazła się u krzyża Jezusa Chrystusa, to wspaniale jej nastrój przedstawia mozaika z monasteru bizantyjskiego koło Aten w Dafni. Matka Boża schylona jest przed Chrystusem w oznace pokory, a swoją dłoń trzyma na krtani i naciska dwoma palcami swojej dłoni krtani. Tak, aby uśmierzyć swój ból. Także nawet ta krtań nie jest w stanie przełknąć śliny. I w ten sposób hamuje swój płacz i w ten sposób pokornie schyla się przed majestatem i przed wolą Bożą. W innym miejscu w hymnografii Romana Melodosa czytamy znamienny tekst, kiedy Święty Roman Melodos porównuje Bogorodzicę do owcy, która traci, od której zabiera się jagnięcie. I wkłada słowa w usta Bogorodzicy, która podąża za Chrystusem krzyżowanym wraz z kobietami i która pyta się: Synu, dokąd podążasz? Czy może idziesz ponownie do Kany Galilejskiej po to, aby przemienić wino w wodę? Powiedz mi, nie daj mi pozostać milczącą. Ty, który jesteś Słowem, Ty, którego jestem matką, a Ty jesteś moim dzieckiem, ale również jesteś i Bogiem. Zatem piękna hymnografia, która wskazuje w sposób mistyczny na posłuszne przeżywanie i przenoszenie cierpienia. Ikonografia zatem bizantyjska ukazuje to cierpienie w sposób mistyczny. Ten ból jest cichy, jest milczący. Nie jest melodramatem, tak jak to często widzimy na obrazach łacińskich, zachodnich, gdzie w sposób bardzo realistyczny ukazywane jest cierpienie. Tutaj to cierpienie jest pełną zgodą na to, aby stało się to, co zamierzał Pan Bóg. Ale również, moi drodzy, święty apostoł Paweł w swoich listach zwracał się ze słowami, że przez wiele cierpień trzeba wejść do Królestwa Niebios. Zatem cierpienie jest tym niezbędnym czynnikiem, aby zostać zbawionym. Nie tak jak głoszą epikurejczycy, którzy twierdzą, mówią, że jedzmy, pijmy, weselmy się, bo jutro umrzemy. Cieszmy się tym życiem, które tak szybko umyka. Czy w ten sposób postępuje chrześcijanin? Nie, moi drodzy. Chrześcijanin tak nie postępuje. Dla chrześcijanina cierpienie jest szczególnym misterium. I cierpienie jest dla nas niezbędne po to, abyśmy stali się uczestnikami świętości. Zatem teologia cierpienia dla każdego chrześcijanina jest teologią krzyża. I znamy, moi drodzy, dwie drogi. Dwie drogi. Jedna droga, ta, która poprowadziła do upadku naszych prarodziców Adama i Ewę, a więc nieprzestrzeganie przykazań Bożych, postu, nakazów Bożych. Druga droga to natomiast ta powrotu. I do tej drogi powrotu zachęca nas właśnie Chrystus i zachęca przykład Przenajświętszej Bogorodzicy. I jaką jest droga powrotu? Droga powrotu jest drogą ascezy. Jest drogą, która prowadzi przez krzyż, która prowadzi przez cierpienie, która prowadzi właśnie przez post. Dlatego, że post był tym, który nie został przestrzegany, który nie został zachowany przez naszych prarodziców w raju. I po to, abyśmy wrócili do tego raju obiecanego, musimy również potrafić wyrzekać się tego, co nas nie zbawia, wyrzekać się życia, stylu życia hedonistycznego, a więc życia w namiętnościach, dogadzaniu sobie tym, czym chcemy tą chwilą życia, radości, po to, aby jutro już odejść z tego świata. Zatem, moi drodzy, chrześcijaństwo nie jest systemem, jakimś systemem społecznym, ale chrześcijaństwo jest czymś więcej. Jest właściwym objaśnieniem Pisma Świętego i Pismo Święte możemy właściwie zrozumieć, jeśli pokochamy cierpienie. Jeśli właściwie zrozumiemy, czym jest dla nas cierpienie przez wzgląd właśnie na Krzyż Pański. I na to właśnie, jak niezbędne jest cierpienie w naszym życiu, jak zbawienny może być ból, odpowiada dla nas na to pytanie właśnie Królowa Cierpienia, Królowa Bólu. Tą Królową jest Przenajświętsza Bóg Rodzica Maria, która pokazuje właśnie nam tą właściwą drogę. Drogę wyrzeczenia, może drogę trudu, może drogę cierpienia, bo wiele z nas zapytuje się, dlaczego? Dlaczego muszę cierpieć? Dlaczego muszę znosić te wszystkie trudności? Dlaczego tyle kataklizmów? Dlaczego takie problemy w pracy, w domu, na ulicy? I na te wszystkie dlaczego odpowiada nam przykład Bogorodzicy. Po to, aby wraz z nią wejść na tą zbawienną drogę, która poprowadzi nas wraz z nią do Królestwa Niebios. Amin.
Jeszcze molim się Gospodu Bogu naszemu, a jeżeli usłyszycie się głosu molenia naszej modlitwie i pomiłować rabów swoich, настоятели святого храма сего спомощники, ктиторов, поющих, жертвователей, благоукрасителей, учащих и учащихся, всех где предстоящих и молящихся, всех болящих, чающих помощи и утешения по предстательству Пресвятые Богородицы и покрытия всякие скорби, беды, гнева и нужды, а всякие болезни душевные, телесные, даровать же им здравие, с долгоденствием, Рецем всем скоро услыши, и милостивно помилуй.
Пречистая Богоматерь Всецарица, услыши много болезненное воздыхание наше, пред чудотворною иконою Твоею, призри на чад Твоих, неисцельными недуги и страж души, ко святому образу Твоему с верою припадающи, яко же птица крылома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне присно живо суши, покри нас многоцелебным Твоим амофором, тамо иде, иде же лютия скорби превозмогают терпением, и ослабою явися тамо иде же мрак, отчаяния в души вселися, да воссияет неизреченный свет Божества, малодушные утеши, немощные укрепи, ожесточенные сердцем унягчение и просвещение дары, исцели болящие люди Твоя и все о всемилостивая Царице, ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всемощного врача Христа Спаса нашего, яко же живейте, сушей за нами, молимся пред иконою Твоей, о Владычице, простри руце Твои исполненные исцеления и врачбы, радости скорбящих, в печалях утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем живоначальную и нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святого Духа во веки, веков.
По Священному Собору всему, трудолюбивому настоятелю Святого Храма сего,
profesoru, protoinjereju Marku, spomošniki jego ktitoru, pa jošće всем зде предстоящим и молящимся прихожанам и всем православным христианам подашь, Господи, благоденственное мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, изобилие плодов земных. И сохрани их на
naszego arcypasterza, arcybiskupa Jakuba, chciałbym serdecznie podziękować za dzisiejsze święto, przede wszystkim proboszczowi tej parafii, ojcowi Markowi, za organizację i na tym polu duszpasterskim złożyć jemu gratulacje, ale również, jak wspomniał to w ojciec protodiakon na polu naukowym, te osiągnięcia są widoczne. Gratulujemy, Ojcze, za to, że również w swojej parafii wypromowaliście nowego doktora, nowego duchownego, ojca Piotra, który gdzieś pokornie się skrył przed nami. Tak, już od kilku dni jest doktorem, także to dodatkowa radość dla parafii z okazji tego wielkiego święta, że rośniecie w siłę nie tylko duchową, ale również intelektualną. Chciałbym serdecznie podziękować zebranemu duchowieństwu na czele z ojcem protoierejem Andrzejem Berezowcem, dziekanem dziekanatu grodeckiego, ojcem Janem, całym zebranym duchowieństwem za tak gremialne dzisiaj wspólne świętowanie, bo duchownych było bardzo wielu i to podkreśla jeszcze bardziej, tym bardziej rangę tego dzisiejszego święta. Cieszę również to, że na dzisiejszym nabożeństwie pomagali nam w modlitwie ci wszyscy, którzy śpiewają w chórach, a tych chórów jest tutaj wiele. To cieszy, raduje i napawa optymizmem na przyszłość. Dzieci, które również zorganizowane zostały z grup katechetycznych szkolnych, które uczestniczyły w procesji, i przed nabożeństwem, i teraz po nabożeństwie w procesji. Również dziękuję dla katechetów za tą wspaniałą organizację i pracę z dziećmi, dlatego że Przenajświętsza Bogorodzica jest dla nas przykładem właśnie tej niezwykłej ofiarności wobec swojego dziecka do końca. I tą ofiarność również stara się wpajać nasza Matka Cerkiew. Dla każdego z nas po to, abyśmy wychowywali w duchu miłości chrześcijańskiej w nowe pokolenia i potrafili przekazać im, zaszczepić w nich szacunek, miłość do cerkwi i pragnienie wspólnej modlitwy. Jeszcze raz chciałbym podziękować Radzie Parafialnej również za przyłożenie się do organizacji tego święta, nie tylko tego święta, ale na dziękuję za pracę w każdego dnia w działalności tej parafii. Widzę, że praca trwa również i z prysłużnikami, dlatego że staracie się w tej parafii, aby przyciągać nowe młode pokolenie po to, aby chłopcy aktywizowali się również w ołtarzu, po to, aby bardziej mogli poznać i pokochać nabożeństwo prawosławne i tym samym integrować się, spajać się z naszą cerkiewną rodziną, naszą wspólnotą, którą stanowi każda oddzielna, odrębna parafia prawosławna. Jeszcze raz na ręce proboszcza składam spasi Gospodzie.
Najprzewielubniejszy Włodyko, dzisiejsza modlitwa faktycznie zgromadziła wielu i cieszymy się z każdej osoby, która jest z nami w cerkwi i ci, którzy pomagali dzisiaj się cieszą i ci, którzy przygotowywali dzieci, młodzież, chóry, wszyscy się dzisiaj cieszą i duchowni wspólnie modlą się w ołtarzu, ale wszystko to ma swoje spoiwo i takie zwieńczenie poprzez to, że dzisiejszej liturgii przewodniczył arcybiskup. Przewodniczyliście wy, Włodyko. To jest ważne. Duchowni na parafii są postrzegani jako ci, którzy zostali wyznaczeni przez biskupa do sprawowania opieki w tym akurat miejscu. Tak było od pierwszych wieków chrześcijaństwa, tak jest w naszej tradycji cerkiewnej do dzisiejszego dnia. I biskupi wyznaczają duchownych po to, żeby w ich imieniu pełnili obowiązki w różnych miejscach, w których jeden biskup nie mógłby jednocześnie przebywać. I cieszymy się niezmiernie, że w dzisiejszej liturgii właśnie wy przewodniczyliście, Włodyko, że wznieśliście razem z całą wspólnotą te gorące modlitwy przed ołtarzem Chrystusa, Pana naszego i przed ołtarzem Najświętszej, przed ikoną Najświętszej Bogorodzicy. Serdecznie dziękuję za tą modlitwę. Pamiętajcie o nas w swoich modlitwach, o parafii, która jest młoda, dynamiczna, gdzie dużo się dzieje i daj Boże, żeby działo się tak dalej. Spasie Gospodzie. Spójcie.
Ortodoksja.